Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wystawa Ogrody. Chciałabym zacząć od tego, że ogród właściwie sam w sobie jest takim fenomenem wieloznaczności, wielowymiarowości. Może być i konkretnym miejscem, i symbolem, i metaforą. I może być też dziełem sztuki, jak za chwilę Państwo zobaczycie. I myślę, że przede wszystkim robiąc tę wystawę, myślałam o tym, że ogród jest częścią krajobrazu. Będę się co jakiś czas zawieszała, bo nie chciałabym, żeby to była forma wykładu, ale też na bieżąco, gdybyście Państwo mieli jakieś uwagi, pytania, to bardzo proszę. Na początek chciałabym jeszcze odwołać się do Epikura, filozofa starożytnego, który uważał, że życie człowieka powinno być zharmonizowane z życiem właśnie ogrodu. Ponieważ to w ogrodzie odbija się prawdziwy urok, smak i wartość życia. I zapraszam Państwa, przejdźmy już do części ekspozycyjnej. Chciałabym jeszcze na chwilę odwołać się do tego, co pisał Władysław Kopaliński o ogrodzie. W takiej niedużej, ale niezwykle inspirującej książce, opowieści o rzeczach powszednich, wymienia ogród wśród tych rzeczy powszednich, najbardziej niezbędnych, najbliższych człowiekowi. I ogród według Kopalińskiego znaczy właściwie miejsce ogrodzone, stworzone sztucznie, by być miejscem wypoczynku, relaksu. I z kolei Kopaliński tę aktywność człowieka sytuuje na takim przecięciu styku sztuki, nauki i przyrody między człowiekiem i naturą. Mnie się wydaje, że też na tej wystawie to mam nadzieję, że Państwo zobaczycie, że człowiek próbuje tę naturę poskromić, podporządkować sobie. Często się to nam udaje, ale na szczęście czasami natura jest mądrzejsza i wymyka się naszej kontroli, czy naszej próbie narzucenia naszej dominacji. To jest wystawa w założeniu sensoryczna. W założeniu tak, jej założenie było takie, że ze sztuką można się komunikować nie tylko za pomocą wzroku, oczywiście emocje, tam gdzie jest dobra sztuka, są emocje, ale też sztukę możemy odczuwać, korzystając z tych innych zmysłów, w które jesteśmy wyposażeni. Państwa ocenie zostawiam, na ile nam się to udało. Wystawę tworzą prace 9 artystów. Są to rzeźby, obiekty, instalacje, malarstwo. Jest jedna fototapeta. Są rzeźby. Jest jeden film wideo, od którego chciałabym zacząć. To jest praca Igora Przybylskiego, która jest tutaj. I te słuchawki są z opisem filmu w audiodeskrypcji. Igor Przybylski jest malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jaki jest związek filmu zatytułowanego Garbatka, letnisko, zmiany, zmiany? Otóż to jest taki pierwszy ogród, zaczynamy od ogrodu wspomnień, ogrodu, mogę powiedzieć, powrotu artysty do dzieciństwa. Do takiej Arkadii, którą większość z nas, myślę, nosi w sobie. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób film jest montowany, jak wygląda narracja tego filmu. Tak naprawdę te obrazy są dosyć statyczne, tak jakby artysta montował ze sobą fotografię i slajd po slajdzie, ujęcie po ujęciu. W momencie, kiedy się pojawia jakiś ruch na tym zdjęciu, płynnie przechodzi do następnego obrazu. Proszę też zwrócić uwagę, że ta Garbatka Letnisko to jest w ogóle bardzo ciekawa miejscowość, ponieważ jest w odległości kilkudziesięciu kilometrów od, chciałam powiedzieć, Białegostoku, nie, od Warszawy. Była takim miejscem wypoczynku przed laty przeżywała lata świetności, ale pierwsza wzmianka o Garbatce pojawia się w pismach Długosza. Ta niewielka miejscowość leży blisko Czarnolasu i to też myślę, że ciekawe, że Kochanowski bardzo często w swojej twórczości mówił o naturze. Myślę, że też intencją artysty, w jakiej relacji ten film ma się do wystawy Ogrody. Proszę zwrócić uwagę, że trochę lata świetności Garbatka ma już za sobą, aczkolwiek myślę, z tego co wiem, co artysta mówił po ostatniej tam bytności, Garbatka odżywa, ale na tym zdjęciu obraz samej miejscowości jest taki troszeczkę, powiedziałabym, zdegradowany. Natomiast natura jest niezwykle bujna. Tej pracy Igora Przybylskiego będzie towarzyszyła akcja artysty 22 i 29 września, sierpnia, dziękuję, sierpnia jedziemy do Garbatki Letnisko, gdzie artysta nas oprowadzi po swoich miejscach. On jest też w swojej twórczości bardzo zainteresowany wszelkiego rodzaju środkami lokomocji, pociągami, autobusami i wyprawa jest autosalnem starego typu. Kolejna praca, którą chciałabym Państwu zaprezentować, to jest Ogród Niepamięci, stworzony przez Pawła Matyszewskiego, malarza. Proszę zwrócić uwagę, że jest to instalacja rzeźbiarska, ale stworzona w taki sposób bardzo malarski. Jest to obraz monochromatyczny. Tutaj Ania Żdzieborska pokazuje, w jaki sposób możemy się kontaktować z tym dziełem. Możemy chodzić po tych kamieniach, ponieważ jedna z założeń wystawy jest właśnie jej sensoryczność i ta możliwość komunikowania się z dziełem sztuki w sposób bardziej bezpośredni niż tylko dotykiem wzroku. Właściwie to założenie ogrodowe, które tutaj mamy przedstawione, jest takim bardzo klasycznym, opisanym właśnie Władysław Kopaliński przywołuje jako obiekt najstarszego, jako najstarszy ogród odkryty przez archeologów, datowany na około 2800 lat przed naszą erą. To był ogród w Egipcie. I on był właśnie podobny, miał podobne założenie, bo była sadzawka, była rabatka, były ścieżki ogrodowe, były też, no było ptactwo wodne, my nie mamy tego w oryginale, natomiast to tło dźwiękowe, które tworzy praca Igora Przybylskiego, dopełnia obrazu. I też ważną rzeczą, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jest to, że rabatka jest na kształcie heksagonu, podobnie sadzawka, a kształt heksagonu w kulturze polskiej, w sztuce polskiej jest kształtem przypisanym do obrazu trumiennego. Chciałabym teraz Państwu pokazać kolejną pracę, która jest jakby opozycją w stosunku do tego ogrodu cmentarnego Pawła Matyszewskiego. W oprowadzaniu kuratorskim towarzyszy nam jedna artystka uczestnicząca w tej wystawie. Jest to Anna Panek i poproszę, żeby to ona o swojej pracy opowiedziała.
Dzień dobry Państwu. Moją pracą jest praca pod tytułem Zakwit. Ja często, jak w swoich działaniach artystycznych, zderzam architekturę z malarstwem. Architektura jest dla mnie jakby takim elementem, w którym człowiek jakby stworzył po to, żeby oddzielić się od natury, żeby przeżyć. Ponieważ natura jest jakby elementem niezwykłym, ale też i groźnym. I często jakby w tych zderzeniach tej architektury z naturą ja próbuję tą architekturę rozbić, jakby dając miejsce właśnie naturze. I tutaj zaproponowałam pracę taką, gdzie ta ściana w pewnym sensie zakwitła. gdzie dzięki jakby takim drobnym elementom, które jakby mają, kojarzą mi się i jakby były, tak, były założeniem moim, są takimi rozsypanymi kwiatkami, płatkami, które są w takim ciągłym ruchu w wirze, mają jakby nadać tej ścianie monumentalnej lekkości, no i mają w pewnym sensie ożywić, tak? Mają nadać jej ten element właśnie taki, jak jest w naturze, pewien taki element niepokorny, żywiołowy, no i też w pewnym sensie taki egzotyczny, tak? Egzotyczny w kolorystyce, tak jak jest to w przyrodzie. Ja zapraszam do zadawania pytań. Także dziękuję Państwu.
Dziękuję. Ja chciałabym też Państwu zwrócić uwagę, że to jest kolejna praca na wystawie, której można dotykać. Te płatki kwiatów zostały zrobione z masy plastycznej, która tak naprawdę jest materiałem do, wykorzystywanym w pracach z dziećmi, o bardzo bogatej i zróżnicowanej fakturze, przez swoją aksamitność przyjemna w dotyku, też wydziela zapach, także bardzo zapraszam. To jest akurat taka praca, którą możecie Państwo bliżej poznać.
W kolejnej sali prezentujemy pracę trzech artystów. Praca jest, sala jest w całości wypełniona taką pracą bardzo przestrzenną, wpisującą się i opisującą architekturę tej sali. To są membrany Mirosława Maszlanko, artysty, malarza, rzeźbiarza, też twórcy landartowego. Te membrany, które tutaj widzimy, są do bardzo takiego delikatnego i powściągliwego, powiedziałabym, dotykania, ponieważ te prace w dotyku uzyskują taki wymiar zapachowy, bardziej sensualny. Co według mnie jest istotnego tutaj, to to, że praca jest zbudowana zarówno z prawdziwych obiektów, z tych membran złożonych w takie ciągi, trzech, z pięciu ciągów membran ułożonych. W każdym ciągu jest pięć małych obiektów, małych membran, które mają odbicie wywodzące się, są odbiciem natury. To już Państwa interpretacja, co w nich zobaczycie, czy pajęczyny, czy babielato, czy cienie. Natomiast według mnie bardzo istotne jest to, że tak z jednej strony ta praca wywołuje, jest ewidentnie osadzona w naturze, ponieważ tworzywem do niej są drzewa, śliwy, krzew czeremchy, wiśni, trawy, wosk, czyli naturalne materiały, które się kojarzą właśnie z naturą. I druga część tej pracy, mniej oczywista, to są cienie, które się pojawiają na ścianach. I według mnie właśnie ta praca, kiedy przechodzimy wzdłuż tych ciągów membran, ona nabiera jakby dodatkowego życia, że tutaj się pojawia i nawiązanie do prac futurystycznych i pewien rodzaj kinestetyki, czyli jest to praca też taka i dialogująca z historią sztuki i przy czym i takim pierwszym, najbardziej pierwotnym źródłem jest właśnie natura. Ta praca też jest przykładem tego, jak sztuka, czyli jednak wytwór człowieka, troszeczkę się wymyka naturze i jak cywilizacja tę naturę troszeczkę dominuje, ponieważ planując tę wystawę komponowałam ją w ten sposób, żeby ona miała również zapach. Bardzo komfortowo się pracuje w zachęcie i zwiedza wystawy w ten upał, ponieważ cała zachęta ma klimatyzację, ale konsekwencja tej interwencji człowieka jest taka, że wszelkie zapachy ulatują. Także musicie sobie Państwo wyobrazić ten zapach wosku, trawy, słońca. Kolejną pracą, przepraszam jeszcze, realizacja przestrzenna Mirosława Maszlanko jest uzupełniona jego rodzajem poematu, który Państwu polecam do studiowania samodzielnego. Kolejną pracą na tej wystawie jest... Mogę Pana troszeczkę, tak? Dziękuję. To jest twórczość autorstwa Zenka, prawdziwe imię i nazwisko, i Iwariona Daniluka. Mam ogromnie emocjonalny stosunek do całej wystawy, ale tutaj może szczególnie, ponieważ ja myślę, że ta praca to takie bardzo naiwne malarstwo. Samouka, człowieka, który raczej za życia był świetnym rzemieślnikiem, a do kręgu sztuki trafił dzięki Janowi Gryce, artyście wywodzącemu się z Hajnówki, i Leonowi Tarasewiczowi z Gródka na Podlasiu. Obaj artyści bardzo byli zafascynowani taką totalnością tego, co Zenek robił. Zenek był człowiekiem, który w latach 70., 80. w tej swojej małej miejscowości Hajnówka na Podlasiu był zapraszany do domów, tych zasobniejszych. Ludzie zawsze mieli potrzebę otaczania się rzeczami pięknymi. Wtedy był czas, kiedy były bardzo modne fototapety, duże, kolorowe na całe ściany, ale był to towar i kosztowny, i podejrzewam, że trudno dostępny. I tutaj właśnie się znalazło miejsce dla Zenka, który malował te tapety wypełniające przestrzenie całego, na przykład, gościnnego pokoju. Ale był artystą o takim myśleniu bardzo przestrzennym. Myślę, że był też apodyktyczny, ponieważ wchodząc do domu, on malował wszystko. Malował ściany, podłogi, sufity. Kij od szczotki był przez niego wymalowany, widziałam to, drzwi, meble, wnętrze tapczanów. Po prostu był absolutnie apodyktyczny i ludzie się temu podporządkowywali. Udało mi się tutaj na wystawę wypożyczyć jeden obiekt, to jest kwietnik, właśnie jako przykład tej jego takiej zachłanności i totalności w pracy. Obiekt pochodzi z miejscowości Morze. To usytuowanie na tej wystawie na tle drzwi nie jest przypadkowe, ponieważ w starych wiejskich domach bardzo często układ domów był w amfiladzie i te drzwi były zamykane, często tworzyły rodzaj, w zależności od tego, jak życie mieszkańców się tam zmieniało, ubywało ludzi, przybywało, te drzwi były zamykane i zastawiane właśnie tego typu przedmiotami. Jeszcze może o samym malarstwie Zenka. Oczywiście to jest malarstwo niezwykle naiwne. Widać, że artysta nie kończył szkół, że to jest budowane na ogromnej intuicji. Ale z drugiej strony proszę na to spojrzeć, że jak jest totalny w tym. Tak naprawdę myślę, że tutaj spokojnie można odnieść, znaleźć relacje do malarstwa chińskiego, do pejzażu, który był tak bogato prezentowany. I oczywiście istotną cechą jego twórczości było to, że on po prostu realizował marzenia o luksusie, o dobrobycie, o szczęściu ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że nawet te bloki PRL-owskie, które w tamtych czasach dla ludzi mieszkających na wsi były czymś luksusem, z wodą bieżącą, z łazienką, z ogrzewaniem zapewnionym. Nawet te bloki PRL-owskie nie są tutaj, mniej, przynajmniej nie przeszkadzają. Poświęciłam... Nie wiem co, myślę, że to jest taka rzeka wymyślona przez niego. To też jest taki kanon malarstwa sielankowego, że tam są i kwiaty, i z Hajnówki. No, nie urodził się... Proszę? Może Narew. Może tak. Trudno jest mi powiedzieć, na ile to, co on malował, miało odniesienia do tej realności miejsca, ale być może jest właśnie tak, jak Pan mówi, że jest to Narew. Na pewno zwierzęta są stamtąd. Jeżeli możemy, to przejdźmy do następnego obiektu, który jest bardzo niewielki, aczkolwiek istotny w tej wystawie. To jest ławka autorstwa Krzysztofa Tucholskiego, który jest przede wszystkim muzykiem i performerem. Zapraszam, żebyście Państwo siadali na niej, ponieważ ten rytm, dźwięk, który wydali, jest bardzo istotny dla tej wystawy. Też jak się stoi tutaj w pobliżu, są drżenia podłogi. To też jest obiekt rzeźbiarski, kinetyczny. Nie wiem na ile, jak jest nas tak dużo w tej sali, można usłyszeć dźwięki, które dochodzą z następnej sali. Tak jak już się tu zbliżam, to słychać. I to uderzenie fali dźwiękowej, która jest przetwarzana na nagrania, według mnie bardzo dobrze współgra z kolejną pracą autorstwa Małgorzaty Niedzielko. I tutaj słyszymy dźwięk cykad. Tutaj mi się wszyscy, z którymi do tej pory rozmawiałam, mają ewidentne skojarzenie z takim biciem serca bardzo wzmocnionym i intensywnym. Nie wiem, czy macie Państwo chęć jeszcze w tej sali dłużej pobyć, czy przechodzimy dalej. Aczkolwiek one się, te wszystkie sale kompozycji wystawy jest taka, że one mają płynnie przechodzić z jednego dzieła sztuki w drugie. I w tej chwili poruszamy się po labiryncie, nawiązaniu do takich tajemnych przejść ogrodowych, żywopłotów, różnego rodzaju zakamarków w ogrodach. To jest instalacja autorstwa Małgorzaty Niedzielko, rzeźbiarki, również absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zachęcam Państwa do takiego haptycznego kontaktu z tym, akurat z tym korytarzem. Ściany są zrobione z torfu. Nie jest to przyjemny dotyk, jest bardziej taki niepokojący, ale też myślę, że nawiązujący do tego, jak żywopłot funkcjonuje w ogrodzie. Ten dźwięk, który Państwo tutaj usłyszycie, to jest dźwięk cykad. Technika własna przy użyciu torfu z klejem, ale istotą materiału jest właśnie torf. I tutaj Pan zwrócił uwagę swoim pytaniem, jakie są odniesienia tej sztuki do land artu. Według mnie właśnie są jakby cała idea, jeden z kierunków odczytywania tej wystawy jest właśnie taki, że naturę próbujemy w sposób sztuczny okiełznać, prawda? Tworzenie ogrodu jest ingerencją w naturę. Przeniesienie tego ogrodu do Galerii Sztuki Współczesnej jest też zabiegiem sztucznym z jednej strony, ale z drugiej strony też można to traktować jako część w sposób naturalny przypisany właśnie kształtowaniu ogrodu, który od początku do końca jest jednak poddawany takiej ingerencji człowieka. W tej sali znajdują się jeszcze dwie rzeźby autorstwa Małgorzaty Niedzielko. Obie są do delikatnego dotykania, ale też obejmowania, tak żebyście Państwo poczuli to, co jest w środku, nie tylko wzrokiem, nie tylko słuchem, nie tylko dotykiem dłoni, ale również poprzez skórę, która jest bardzo takim niedocenianym zmysłem, sposobem odczytywania, odbierania kontaktów z otoczenia. To jest, artystka nie tytułuje swoich prac, natomiast no, mamy taką, ja również, naturalną potrzebę nazywania rzeczy. I akurat ta rzeźba, przy której teraz stoję, dla mnie to są jakby serce, całość, ale jednak oddzielnie. To jest praca niezwykle autobiograficzna. Te dźwięki, które tutaj Państwo usłyszycie, na zewnątrz wydobywają się jako całość, jako jedność, natomiast naprawdę jest to w jednym otworze jest dźwięk palonego drewna, a w drugim ogień. Czyli jedność, a jednak zbudowana z takich przeciwności. Kolejna praca, która tutaj na tej ścianie jest na wprost, ona się wydaje takim nawiązaniem do twórczości Malewicza. Czarny okrąg na białym tle. To jest również praca z dźwiękiem, również praca z torfem. Ten dźwięk w pracy jest o tyle istotny, że tak naprawdę to on wydobywa jej przestrzenność. To jest praca, do której można włożyć dłoń. W środku jest również materiał naturalny, taki, to jest też torf. I bardzo Państwa zachęcam do takiego odważnego tutaj zbliżania się do tej pracy, nawet do włożenia głowy. Przemysław Strożek, doktor Przemysław Strożek, który się zajmuje, który przygotowuje tekst o tej wystawie, będzie publikowany w następnym wydaniu Gazety Zachętowej. Pisze o tej pracy, że to jest jakby taki negatyw życia ludzkiego, że te dźwięki, które się wydobywają ze środka, to jest jakby rodzaj bud płodowych. Człowiek, wiadomo w jaki sposób się wydostaje na świat, a tutaj poprzez włożenie głowy jakby powracamy do tej natury. Oczywiście jest to jego interpretacja, ale myślę, że niedaleka od intencji artystki, której rzeźby, mimo że są architektoniczne, mimo że są takie konstruowane w sposób bardzo zdecydowany, mają w sobie w takiej warstwie narracyjnej, fabularnej, są nasączone emocjami. Także zapraszam do kontaktu z tą pracą. Czy chciałabym przejść do pracy, która kończy tę salę, zamyka. To jest obraz Pawła Matyszewskiego, Majaki. Obraz, który jest bardzo bogaty fakturowo. To jest świat natury widziany przez artystę od tej drugiej strony. Nie chcę tutaj w jakąś zbytnią poezję, znaczy nie chcę tego nadinterpretowywać, ale myślę, że to ten świat widziany taki od spodu, te wszystkie fakturowe rzeczy, które Państwo, jak się zbliżycie, zobaczycie, tworzą jakby strukturę świata podziemnego. I najdrobniejsza praca na tej wystawie, najbardziej wyciszona, myślę, że nawet najmniej efektowna, to jest praca autorstwa Marzanny Morozewicz, Moja Wanienka. To jest kolejna praca, która jest autobiograficzna. Elementy, z których artystka zbudowała ten obiekt, są elementami z jej dzieciństwa. To jest wanienka, w której była kąpana jako dziecko, ona, później jej siostra. To są prawdziwe krzesła, na których ta wanienka była ustawiana. I w środku jest to wypełnione piaskiem z plaży bałtyckiej. W konwencji tej wystawy, w konwencji ogrodu jest to ogród Zen, gdzie Państwo możecie się poddać takiej medytacji i tworzyć swoje wzory. Zanim przejdziemy do ostatniej pracy, której autorką jest... Zanim przejdziemy do konkretnej pracy, której autorką jest Iza Tarasewicz, ta praca jest pokazywana w nieużytkowanej do tej pory klatce schodowej Zachęty. Chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, nie wiem na ile ten zamysł się udał, to już też poddaję Państwa ocenie, że bardzo ważna była, dla mnie ważna była geneza powstawania tej wystawy.
Galeria Zachęta ma bardzo rozbudowany program otwartej zachęty. Wiele pracy jest wkładanej w to, żeby wystawa była uprzystępniana wszystkim osobom, młodym, dorosłym, uczącym się, nieuczącym, też osobom z różnego rodzaju utrudnień, dysfunkcjami czy utrudnieniami również z natury społecznej, żeby można było się, żeby mogli kontaktować się z tą sztuką. Kształtując wystawę, właściwie na początku, wyszłam z takiego założenia, że szukałam prac, które się odbiera zmysłami. Bardzo pomocną lekturą była praca, była książka Oczy skóry autorstwa fińskiego architekta, który właśnie zwracał uwagę na to, jak ważne w kontakcie z architekturą, ale według mnie to się to dotyczy również innych sfer życia czy naszego otoczenia. Ta umiejętność otwierania się na wszelkiego rodzaju doznania zmysłowe, że oczywiście żyjemy w kulturze skoncentrowanej na wzroku, sztuka wideo, fotografia jakby dominują, zwłaszcza sztukę XXI wieku. Ale czasami warto sobie zadać trud, żeby spróbować inaczej, właśnie żeby otworzyć uszy, żeby dotknąć. W Galerii Sztuki Współczesnej rzadko się tak zdarza, ale w innych przestrzeniach, na przykład architektonicznych, już tak. Przejdziemy dalej. Zapraszam Państwa w takim razie do ostatniej pracy. To musimy wyjść na zewnątrz galerii i tam przejdziemy do tej klatki schodowej. Proszę Państwa, ta ekspozycja, która znajduje się właśnie w nieużytkowanej do tej pory klatce schodowej, jest autorstwa Izabeli Tarasewicz. Ona jest zbudowana z kilku elementów, ale zasadniczym elementem tej instalacji, przepraszam, odłożę to. Zasadniczym elementem tej instalacji są grzyby reishi, grzyby pochodzące z farmy hodowlanej grzybów. To są grzyby chińskie o niezwykle silnych właściwościach leczniczych. Ostatnie badania wykazały, że mają też niezwykle skuteczne są w terapii antyrakowej. Na wystawie są również jest polska odmiana grzybów reishi, to jest tak zwana lakownica pospolita. Bez trudu odnajdziecie Państwo ten kształt, ponieważ przypomina kształtem hubę. Poza tym wystawa jest taką rysunkiem tworzonym z lin, prętów. To wszystko są odniesienia do natury. Ja mam wielką prośbę, żeby tych grzybów nie dotykać, ponieważ one są wrażliwsze niż pierwotnie żeśmy spodziewali. Mają niezwykle rzeźbiarski, są rzeźbiarskie, po prostu wyglądają jak rzeźby, jak obiekty rzeźbiarskie, ale są też niezwykle delikatne. Ta wystawa, ta praca jest rozpięta na wysokości wszystkich pięter klatki schodowej, ale nie ma takiego przymusu, żeby pokonać ją od parteru do ostatniego piętra i z powrotem, ponieważ jest też tak zakomponowana, żeby idea wystawy była zrozumiała i czytelna nawet z poziomu parteru. Także zapraszam bardzo i w razie pytań jestem do dyspozycji.